Odyseja wyborcza trwa dzięki korsarzowi Dymitrowi Książkowi.
To prawda, płyniemy w Odysei Wyborczej dzięki wsparciu naszych patronów. Dmitry Książek nam patronuje tytularnie, ale wszyscy patroni Radia Wnet na patronite.pl/radiownet to ci, którzy dołożyli swoją cegiełkę do istnienia, trwania, rozwoju Radia Wnet, także do tego, że możemy teraz się połączyć z naszym kolejnym gościem. Dr Michał Kuś, politolog, wykładowca akademicki, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, kłaniam się, dziękuję serdecznie za zaproszenie.
A spotykamy się, bo przeczytałem artykuł. Są jeszcze gazety, wychodzą w Polsce. Nawet przed wejściem na antenę żeśmy sobie żartowali, że pan doktor mówił, że studentom pokazuje gazetę i tłumaczy, jak się z niej korzysta i jakie gazeta ma funkcje, a jakich jest pozbawiona z racji tego, że jest na nośniku trwałym, ale jeszcze wychodzą plus minus, a tam artykuł pana doktora: chcąc pokoju, szykujmy się do wojny, i wcale nie chodzi o globalny konflikt, tylko o to, jak sobie poczyna rząd, nowy rząd, i jakie będzie miał możliwości międzynarodowe. Zacznijmy od prostej konstatacji: rząd Donalda Tuska podejmuje ruchy kontrowersyjne, które budzą niepokój wielu w kraju, ale poza granicami nie budzą żadnego niepokoju. Donald Tusk jakby dostał placet od Unii Europejskiej, od Stanów Zjednoczonych na to, że może w Polsce robić, co mu się żywnie podoba, i wszyscy sojusznicy będą szczęśliwi. Z czego to wynika, panie doktorze?
To znaczy, po pierwsze, nie zupełnie wszystko, dlatego że myślę, że taką granicą byłoby jakieś głębokie zdestabilizowanie kraju, który jednak jest ważną gospodarką Unii Europejskiej i fundamentem wschodniej flanki NATO. Natomiast faktycznie dostał carte blanche na to, żeby ułożyć sobie politykę wewnętrzną tak, jak jemu jest wygodnie, nawet naginając literę prawa, i przeprowadzić to, co sam nazywa polityką żelaznej miotły, czyli oczyszczenia instytucji państwowych z stronników rzeczywistych lub podejrzanych o stronnictwo i sprzyjanie Prawu i Sprawiedliwości.
Rzeczywiście dostał, bo to widać i ze stanowisk, i z wizyt ambasadora Stanów Zjednoczonych, i z tego, co mówią komisarze europejscy, już o na przykład politykach niemieckich nie wspominając. No ale pan doktor swój artykuł rozpoczyna od tym, że to jest jeden wycinek sceny, ale są też takie miejsca w Stanach, w Europie, nawet w Niemczech, które mówią: no nie, to co robi Donald Tusk, to nie jest dobra polityka. Jak to wygląda? Jak wygląda taka rzeczywista debata na Zachodzie nad naszymi sprawami?
Ja już dawno postawiłem tezę, że zanika klasyczny podział na socjalną lewicę i bardziej konserwatywną, wolnorynkową prawicę.
Tylko powiem, te syreny, które państwo słyszą, to nie u państwa na ulicy, to przynajmniej w większości wypadków
to za oknem
u pana doktora. Ci wszyscy jadą samochodami, spokojnie, proszę się nie rozglądać specjalnie, to tylko u nas.
Więc zastępuje go podział na liberalno-progresywny globalizm i narodowo-protekcjonistyczny lokalizm, nacjonalizm, czy też takie lokalistyczno-narodowe tendencje. I teraz należy sobie powiedzieć tak, że jedną z przyczyn, dla których rząd Donalda Tuska ma to carte blanche, zwłaszcza ze strony Olafa Scholza, Ursuli von der Leyen czy Joe Bidena, jest to, że on jest przez nich do pewnego stopnia postrzegany jako wielka nadzieja liberalizmu, globalizmu wobec wzbierającej populistyczno-narodowej fali. Dlatego, że Donald Tusk nie wygrał z prądem, który widzimy w krajach zachodnich, on wygrał pod prąd. Jak patrzymy na to, jak się rozwijają sondaże wyborcze w Stanach Zjednoczonych przed wyborami prezydenckimi, jak już dosłownie po dnie szoruje gabinet Scholza, ma najgorsze notowania ze wszystkich niemieckich gabinetów od II wojny światowej, jak kto wygrywa w Holandii, kto rządzi już we Włoszech, jak niestabilna jest koalicja Sancheza w Hiszpanii. Kiedy my to wszystko sobie weźmiemy pod uwagę, to stwierdzamy, że Donald Tusk jest taką nadzieją na odwrócenie trendu, a tak naprawdę jest już politykiem starym, nie tylko metrykalnie, ale też również jeśli chodzi o pewne koncepcje, które ma w głowie i o tym też pisze w artykule. I to jest taka ostatnia, może nie ostatnia, ale to jest nadzieja establishmentu. I dlatego
ale właśnie, to jest nadzieja, bo tak się reklamuje Donald Tusk i tak go reklamują w establishmencie centrolewicowym. Patrzcie, można wygrać. Nie jesteśmy jak dinozaury z naszym liberalno-lewicowym...
Dokładnie. I właśnie 80-letni ponad Joe Biden patrzy sobie na Donalda Tuska i myśli sobie zapewne, ja chciałbym mieć jego wyniki sondażowe. No więc jest takie oczekiwanie, natomiast jeśli ten trend się nie zmieni, to już w 2025 może być tak, że Donald Tusk nie będzie wielką nadzieją, tylko będzie jednym z ostatnich takich liberalnych żagli, a polityka w krajach zachodnich się zmieni. I my musimy się na te zmiany przygotować i musimy też przygotować nasz kraj. Stany Zjednoczone będą bardziej izolacjonistyczne, Niemcy będą znowu szukały jakiegoś porozumienia z Moskwą. To wszystko nas czeka. Natomiast ten rząd skupia się głównie w tej chwili na takich rozliczeniach, tych, od których zaczęliśmy naszą rozmowę. Tutaj jakby to jest zupełnie osobny temat, na ile one są słuszne, jeśli chodzi o literę prawa. Natomiast samo skupianie się na nich tak bardzo i traktowanie pewnoga kluczowych projektów infrastrukturalnych, kluczowych projektów, które mają przygotować nasz kraj na tą niebezpieczną rzeczywistość geopolityczną, jest w mojej ocenie czymś chybionym, co przez rok może działać, właśnie kiedy jest ta dobra koniunktura zagraniczna, natomiast już po wyborach w Stanach, już po wyborach w Niemczech w 2025 roku będzie działało coraz słabiej. Natomiast w tych środowiskach, powiedzmy, populistyczno-lokalistycznych czy narodowo-lokalistycznych, jak ja je określam.
Lokalistycznych, czyli tych, którzy są przywiązani do konkretnego miejsca, nie są ponadnarodowi, a nie są...
Świetna książka Davida Goodhart'a The Road to Somewhere. No to właśnie wśród tych wyborców i polityków Samuels, którzy są do czegoś przywiązani. Były już wypowiedzi republikańskich polityków w Stanach, były wypowiedzi prawicowych polityków w Niemczech. No to Donald Tusk jest Schwarz charakterem. On jest właśnie symbolem takim negatywnym. Tak? I pojawia się pytanie, czy nie znajdzie się paradoksalnie, i to pytanie stawiam w artykule, czy paradoksalnie, jeśli w Stanach będzie rządził Trump, a w Niemczech powstanie koalicja, która będzie musiała jakoś brać pod uwagę punkt widzenia wyborców AfD, czy przypadkiem Donald Tusk nie znajdzie się właśnie w tych butach PiSu, tylko au rebours.
Czyli nagle stanie się niemodny jego...
Stanie się niemodny, stanie się mniej popularny na salonach i skończy się ten miesiąc miodowy. To jest całkiem możliwy scenariusz, ale jakby nie jestem tutaj strategiem Platformy Obywatelskiej, więc nie chcę przepraszam, Koalicji Obywatelskiej, więc nie chcę tutaj zabierać chleb strategom politycznym i za nich myśleć. Jako obywatel ja przede wszystkim się zastanawiam, jak my na tą bardziej niespokojną i mniej sprzyjającą naszemu punktowi widzenia rzeczywistość geopolityczną przygotujemy się jako kraj.
Ja, ponieważ nie jestem w wieku studentów pana doktora, to jeszcze z gazet korzystać umiem i nawet umiem zakreślać ołówkiem cytaty. Nie wiem, czy to jest umiejętność, którą posiada młode pokolenie. To może pan doktor kiedyś opowie o tym, jak wygląda. No, ale taki oto cytat sobie
zakreślić. Coraz częściej, jak każę podpisać listę obecności, to jest studenci, którzy już mają tylko laptopy na pulpitach, proszą mnie, żebym im pożyczył ołówek, a fotokopis, bo już nie doszło.
Chociaż w Szwecji właśnie wycofano e-podręczniki i wraca się do nauki pisania ręcznie, bo to jednak rozwija mózg znacznie w lepszych kierunkach.
Oczywiście, lepiej się zapamiętuje.
Niż pisanie na maszynie. To była dygresja. To jak na wykładzie. Na wykładzie jest część merytoryczna, anegdotka i wracamy do części merytorycznej. Doktor Michał Kuś naszym gościem i cytat zapowiadany. Oczywiście naturalnym instynktem największej koalicyjnej partii, czyli Platformy, zmieniam stronę, jest trzymanie się zachodnich mocarstw, czyli konsekwentne płynięcie w głównym nurcie i ograniczanie polityki regionalnej do wymiaru kurtuazji. W roku 2014 to wystarczyło. Tym razem to może być za mało i nie będzie w tym żadnej złośliwości Jarosława Kaczyńskiego. Tak, pan doktor pisze i to nas kieruje do drugiej części naszej rozmowy. Pan doktor powiedział, że Donald Tusk jest politykiem starym, który być może właśnie myśli kategoriami sprzed roku 2014, czyli sprzed wybuchu wojny na Ukrainie. Teraz jego gabinet, który wrócił, jest pewną rekonstrukcją, pewną restauracją. Bartłomiej Sienkiewicz, Siemoniak, Sikorski, który jest szefem dyplomacji, to pokazuje.
Mnie prześladuje taki piękny cytat z księcia Talleyranda, który on raczył wypowiedzieć, przypisywany mu w każdym razie, po restauracji Bourbonów, czyli kiedy dawna arystokracja wróciła po epoce napoleońskiej. Powiedział, ci ludzie niczego nie zapomnieli i niczego się nie nauczyli. I jak ulał pasuje do tego gabinetu. Dokładnie mam takie uczucie, że skupiamy się na zemście, na rozliczeniach z tymi złymi rewolucjonistami. Natomiast kiedy się okazuje, że to nie tylko jest zła wola rewolucjonistów, ale rzeczywistość wokół nas się zmieniła. Nie można już być liberałem i liczyć na to, że wszystko w państwie załatwi niewidzialna ręka rynku i sojuszu. Trzeba myśleć w tak trudnych czasach, trudnych, jeśli chodzi o politykę zewnętrzną, w kategoriach bardziej państwowych i to przyznają nawet teoretycy liberalizmu. Nagle się okazuje, że nie da się tak po prostu wycofać z tych podobno megalomańskich projektów, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, jak Polski Atom, jak terminal kontenerowy w Świnoujściu, że to jest potrzebne, to jest ważne. I oczywiście prawicowa strona debaty politycznej w Polsce będzie oskarżać rząd o to, że oni nie chcą tych projektów, dlatego że tutaj zachodzi jakaś agenturalność niemiecka. A myślę, że niekoniecznie, że to jest jakby, to jest pewna teoria spiskowa, z teoriami spiskowymi trzeba uważać, bo one są niefalsyfikowalne, więc w nauce
pisze pan, że to jest naturalny obraz świata i polityki liberałów. Nie robić.
To jest naturalny odruch starych liberałów. Płynąć w mainstreamie, nie inwestować w duże projekty, liczyć na sojusze i niewidzialną rękę rynku. I teraz to nigdy nie działa do końca, natomiast w tej sytuacji, kiedy Rosja się zbroi, kiedy pojawiają się nowe bloki, kształtują się nowe bloki, blok właśnie chińsko-rosyjski i nie do końca przygotowany jeszcze do starcia z nim blok zachodni. W momencie, kiedy my jesteśmy krajem w tej, jak to się mówi, strefie zgniotu, to takie recepty starych liberałów, którzy się skupiają na rozliczeniach z poprzednikami, są po prostu katastrofalne i one mogą doprowadzić do rzeczy strasznych, przez które wiele przyszłych pokoleń będzie nas przeklinać, tak jak przeklinało wiele przyszłych pokoleń Polaków, którzy odpowiadali za losy ojczyzny pod koniec XVIII wieku i też nie zawsze kierowali się złą wolą. Nawet w przypadku tych osławionych Targowiczan można mówić o jakiejś ich wizji polskiego patriotyzmu. Natomiast niestety ta wizja może być bardzo chybiona i może doprowadzić do strasznych rezultatów.
To ta teza, że Donald Tusk niczego nie zapomniał i niczego się nie nauczył, to widać w tych pierwszych, za chwilę będzie, no, 7 tygodni, za chwilę będą 2 miesiące rządu.
Mówiąc o rządzie, my w tym rządzie mamy głównie polityków i to polityków, nie merytokratów. To jest właśnie taka polityka trochę lisia albo podejście do polityki, tak jak mówiliśmy o młodych ludziach, tak jak bywa, że nastoletni ludzie podchodzą do szkoły, że się pyta takiego nastolatka, co było w szkole i on mówi, no Krysia powiedziała, że Tomek powiedział, że Asia powiedziała. Natomiast no jakby bycie w szkole nie zamyka się w relacjach towarzyskich, chociaż one są bardzo ważne, tak samo jak bycie w polityce nie zamyka się w rozliczeniach i roszadach personalnych. W szkole chodzi o to, żeby się czegoś nauczyć, a w polityce czasami chodzi o to, żeby faktycznie coś zrobić.
A Donald Tusk potrafi coś zrobić?
Zobaczymy. Ale na razie to, co się dzieje, nie napawa optymizmem, bo mamy właśnie, jak zauważył New York Times i to podchwycił Donald Tusk nie do końca poprawnie cytując, rząd, który jest hellbent, czy premiera, który jest hellbent, czyli absolutnie zdecydowany na wszystko, jeśli chodzi o rozliczenia. Natomiast kiedy przychodzi właśnie do tej wielkiej strategii Polski jako kraju i strategicznych projektów, to pojawia się kluczenie. Pan Lasek na przykład tłumaczy w kolejnych wywiadach, jak to CPK w ogóle się nie opłaca i on tak no zajął się tym projektem z niechęcią i właściwie nie wie, co z niego będzie. Podobne są sprzeczne sygnały, jeśli chodzi o atom. Ja właśnie z tego wnoszę, że ci ludzie zdają sobie sprawę, że ta rzeczywistość się trochę zmieniła, ale no, znowu tutaj anglojęzyczny cytat mi się nasuwa, you can't teach an old dog new tricks. To są starzy wyjadacze, tak?
Którym
trudno jest się nauczyć nowych sztuczek i nawet
nowej polityki.
Zdają sobie sprawę, że tych sztuczek dobrze by się było nauczyć, ale najlepiej im jakoś za co się nie wezmą, to wychodzą im rozliczenia z PiS-em i niewiele ponadto. Tak?
To teraz pytanie.
Natomiast jeśli chodzi o politykę regionalną, to właśnie zwracam uwagę, że w sytuacji, w której Niemcy się poważnie politycznie zdestabilizować. Ja nie mówię, że jutro będzie rządziła AfD, ale poparcie AfD jest tak duże, że co się nie stanie w Niemczech, to ich polityka będzie niespójna i niestabilna, bo albo powstanie koalicja z AfD w końcu, co zmieni ich perspektywę na relacje, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi, które się ochłodzą i poszukiwanie jakichś relacji na wschodzie, jakiegoś euroazjatyckiego otwarcia, albo powstanie koalicja wszystkich przeciwko AfD, która będzie bardzo niestabilna i trudno jej będzie i mało decyzyjna, albo powstanie inna koalicja, która jednak będzie musiała brać jakoś pod uwagę zapatrywania wyborców AfD. Czy to już nie będą takie Niemcy, które tak chętnie dzielą się swoim bogactwem i tak bardzo, jak to ujął Marcin Kędzierski, chcą swoich partnerów przytulać. Podobnie w Stanach Zjednoczonych. Pewien izolacjonizm, poszukiwanie politycznego rozwiązania, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, to wcale nie jest specjampa. Takie są nastroje w Stanach Zjednoczonych. Czyli wchodzimy w niestabilny okres z sojusznikami, którzy sami są niestabilni. I to znaczy, że zwłaszcza jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa, my musimy siłą rzeczy w dużym stopniu polegać na współpracy regionalnej.
A tego Donald Tusk nie potrafił i nie bardzo chciał robić, kiedy sam był premierem.
I tego się obawiam. I tego się obawiam, że nastąpi tutaj pewna kontynuacja. I to jakby oczywiście pierwsza wizyta w Kijowie, to trzeba powiedzieć, to jest dobra decyzja. Ale Polska musi sobie zdawać sprawę, że może przyjść taki moment, kiedy bez oglądania się na Paryż i Francję, my będziemy musieli powiedzieć, Zachód to my, Warszawa jest Zachodem, a Wschód to Rosja. I my będziemy eksportować bezpieczeństwo i stabilność, bo ktoś w regionie musi. Musimy być filarem stabilności i bezpieczeństwa w regionie, na którym inni partnerzy będą polegać, i musimy być gotowi, przynajmniej przez jakiś czas, być takim filarem stabilności, nawet bez dużego poparcia ze strony naszych
to już...
zachodnich sąsiadów. I powiem jeszcze jedną rzecz. Jeśli tego nie zrobimy, to mniejsze kraje w regionie będą przyjmowały tak zwaną strategię bandwagoningu, czyli wskakiwania na ten, czyli przyłączania się do tego, co jest zagrożeniem. I my to już widzimy u Roberta Fico, który prowadzi politykę de facto prorosyjską. My to już widzimy u Viktora Orbana i takich przypadków będzie więcej, jeśli Polska nie będzie tym partnerem, na którym można naprawdę polegać nawet w bardzo trudnych okolicznościach.
To już na koniec, bo jesteśmy lekko po czasie. Trochę tak konkludując naszą rozmowę, jeżeli Donald Trump wróci, to też on to jest pamiętliwy polityk i pewnie pamięta, jak Donald Tusk do niego się odnosił, kiedy był szefem Rady Europejskiej. Donald Trump, jak wróci, to zdmuchnie Donalda Tuska. Nie może być dwóch Donaldów.
Znaczy, to nie na tym polega, nie zdmuchnie go, natomiast będzie starał się go trochę w cudzysłowie przeczołgać, bo on też ma takie podejście i możemy się tego spodziewać.
I o tym mówił dr Michał Kuś, politolog, wykładowca akademicki i także autor tekstów często publikowanych na łamach weekendowego dodatku Rzeczpospolitej, czyli Plusa Minusa. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Do zobaczenia i do usłyszenia. Państwo mogli zobaczyć i usłyszeć doktora i naszą Odyseję Wyborczą dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Wszystkim Państwu, którzy wstąpili na pokład Radia Wnet, na pokład naszej żółtej łodzi podwodnej, bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam tych, którzy mieli tą możliwość, czas i odwagę, żeby współtworzyć nasze radio, bo to dzięki Wam, dzięki wsparciu patronów możemy nadawać, za co bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.